z biznesu do słuchania.
Remonty i wynikające z tego objazdy. Tak przewoźnicy bardzo często tłumaczą spóźnienia swoich pociągów. Za remonty i za te objazdy odpowiada spółka Polskie Linie Kolejowe. Przenosimy się więc do gabinetu członka zarządu tej firmy, Arnolda Bresza, by przy dochodzącym zza okna ćwierkaniu ptaków wysłuchać jego wyjaśnień.
Jeżeli mówimy o procesie inwestycyjnym, to oczywiście spotykamy się z niepochlebnymi opiniami na temat tego, co w wyniku naszej działalności dzieje się na torach i wokół torów. Ale pamiętajmy, że nasza spółka w tej chwili realizuje gigantyczny plan inwestycyjny, Krajowy Program Kolejowy. To jest 70 miliardów, 220 dużych projektów, które rozsiane są po całej Polsce. I to jak przy każdym remoncie, nie ma osób, które byłyby w 100% zadowolone, bo niezadowolenie budzą i rozwiązania techniczne, które proponujemy. Przykładem są na przykład wiadukty. Część społeczeństwa nie akceptuje przejazdów pod torami w formie wiaduktów kolejowych, a druga połowa społeczeństwa jest nastawiona negatywnie do przejścia górą nad torami w formie wiaduktu drogowego. Także z reguły podejmujemy działania, spotykamy się z pewną liczbą osób, które przynajmniej w swoim mniemaniu są przekonane, że zaproponowałyby lepsze rozwiązania.
Chyba największy problem jednak jest związany z pewnymi opóźnieniami pociągów i to jest główna bolączka, na którą narzekają podróżni, a wy tutaj jesteście trochę takim, powiedziałbym, chłopcem do bicia, czy kimś takim, na kogo wszyscy inni zwalają to, że z waszego powodu właśnie powstają te opóźnienia. Jak to jest naprawdę? Jak wy na to patrzycie?
Patrzymy na opóźnienia przez pryzmat statystyk, które prowadzimy i wiemy, że po stronie naszej spółki zarządcy infrastruktury, czyli Polskich Linii Kolejowych, jest około 25-30% opóźnień, które notujemy na sieci, a dopiero z tego pewna część jest generowana przez inwestycje, które prowadzimy. Większość opóźnień to są zdarzenia generowane losowo, typu nieprzewidziane wydarzenia na przejazdach, tam gdzie pojawia się ktoś spoza kolei na torach. Są też opóźnienia, które wynikają z przyczyn związanych z taborem, czyli z przewoźnikami. No i są też rzeczy, które są związane czy to ze starymi urządzeniami, czy to generowane przez wydarzenia związane z procesem inwestycyjnym. Ale to jest zdecydowana mniejsza ilość niż wszystkie pozostałe zdarzenia na torach.
Czyli wy jesteście odpowiedzialni w 1/4 za spóźnienia, jak pan mówi.
Można tak powiedzieć, tylko pamiętajmy też o tym, w jakich realiach w tej chwili działamy. W związku z tym, że realizujemy Krajowy Program Kolejowych, pomniejszył się margines błędu. Wcześniej, gdy jeździło mniej pociągów, było prowadzonych mniej prac, można było te opóźnienia, które generowały się, rozkładać i niwelować na trasie przejazdu pociągów. W tej chwili mamy tak gęsto na sieci rozłożone place budowy, że nie wpisanie się pociągu w rozkładzie w jednym miejscu generuje już lawinowe opóźnienia także na innych odcinkach. Mamy po prostu mniejszą tolerancję na błędy w tej chwili.
Wspomniał pan o przejazdach kolejowych. To chyba jest spora bolączka, szczególnie, że słyszymy ostatnio o wielu dramatycznych wypadkach na tych przejściach. Czy tutaj coś się poprawi? Czy tutaj będzie mniej powodów do narzekań i dramatyzowania tak naprawdę?
Tu nie odezwie się we mnie kolejarz. Tu jest praktyk, też użytkownik dróg. Jako kierowca nigdy nie odważyłbym się na wjechanie na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Dziwnym trafem część kierujących pojazdami uważa, że migające światło czy zamykające się rogatka to nie jest jeszcze jednoznaczny sygnał, że za chwilę nadjedzie pociąg. My w ostatnich 20 latach zanotowaliśmy wielki postęp na kolei. Jeżdżą szybsze pociągi, cichsze pociągi i naprawdę nie możemy sobie pozwolić na błąd w postaci wjechania na przejazd, gdy już jest wyświetlone migające czerwone światło. Także przyczyny wypadków, i to też w oparciu o statystyki, nie leżą po stronie zarządcy infrastruktury, jednak po stronie niefrasobliwych kierowców. Inną sprawą jest, że w ramach tych działań inwestycyjnych, które w tej chwili prowadzimy, budujemy bardzo wiele wiaduktów i to są wiadukty, które budowane są w ramach projektów tak zwanych liniowych, czyli takich dłuższych odcinków, które modernizujemy. Oprócz tego mamy taki projekt też finansowany ze środków unijnych w ramach perspektywy, którą w tej chwili wykonujemy, który zakłada na wytypowanych w Polsce najbardziej obciążonych przejazdach budowę wiaduktów we współpracy z samorządami lokalnymi. Także pamiętajmy, że skrzyżowanie drogi z koleją to nie jest tylko kwestia zarządcy infrastruktury, to jest wspólna sprawa i drogowców, i kolejarzy. Tych zarządców dróg mamy w Polsce bardzo wielu, bo jest i generalna dyrekcja, która zarządza siecią ogólnopolską. Mamy i powiaty, i gminy, które mają drogi, na których są przejazdy w miejscowościach, i to wspólny wysiłek nas, czyli kolei i tych zarządców infrastruktury, poprawi sytuację w całej Polsce. Ale idziemy naprawdę w dobrym kierunku w tej chwili, bo nawet w miejscach, gdzie pozostawiamy przejazdy w poziomie szyn, nowoczesne urządzenia eliminują możliwość popełnienia błędu przez człowieka i tam mamy bezpieczne przejazdy pod warunkiem, że wszyscy użytkownicy ruchu też dostosowują się do norm, czyli nie wjeżdżają na czerwonym świetle na skrzyżowaniu.
Można odnieść wrażenie, że tych wypadków jest chyba więcej. Jak wyglądają wasze statystyki teraz?
No, jestem też jako członek zarządu użytkownikiem systemu, który mnie powiadamia o każdym niebezpiecznym zdarzeniu na torach. Także jeżeli oceniamy po ludzku to, co się dzieje, to rzeczywiście dużo jest takich sytuacji, gdzie kierowcy wjeżdżają na przejazdy mimo zapalonych czerwonych świateł. Wiem, że była taka praktyka, że przejazdy były tak komponowane, żeby nie generować opóźnień, to pociągi miały spore zapasy i wtedy czekały na wjazd na stację. W tej chwili nie mamy tego komfortu, my nie możemy w ten sposób konstruować rozkładu jazdy. Ja bym na te opóźnienia, o których pan redaktor mówił, spojrzał też przez pryzmat bezpieczeństwa prowadzenia ruchu pociągów. My, to, że pociągi stoją, że gdzieś oczekują na wjazd, to jest spowodowane tym, że nie możemy dopuścić do sytuacji niebezpiecznych na torze. Nieraz lepiej doprowadzić do małego opóźnienia, a nie doprowadzić do sytuacji niebezpiecznej.
Jeszcze jest jedna grupa takich narzekających. Mam na myśli tutaj firmy, które są waszymi kooperantami. Oni też mają czasami powody do tego, żeby narzekać, bo na przykład sytuacje mamy takie, że ceny i usług, i materiałów idą w górę, a nie można zrealizować tych zamówień, które są podpisane z wami w umowach, po tych cenach, jakie zostały wcześniej ustalone. Jak tutaj wygląda sytuacja z waszego punktu widzenia?
Wydaje mi się, że w opinii rynku w ostatnich 3-4 latach diametralnie zmieniła się współpraca z naszą spółką, z Polskimi Liniami Kolejowymi. My wprowadziliśmy mnóstwo ułatwień dla wykonawców realizujących kontrakty na naszej sieci. Jeśli chodzi zaś o kwestie związane z waloryzacją, bo to pytanie dotyczy waloryzacji, to od początku, gdy ten temat został wywołany przez branżę, nasza spółka stoi na stanowisku i cały czas podkreślamy, że gdyby oferty w latach 2016-2017 były składane na poziomie 100% kosztorysów, które my mieliśmy wtedy i mieliśmy też takie środki zapewnione, nie byłoby w tej chwili tego problemu. Niestety większość firm składała oferty i podpisywała umowy z nami na kontraktach, które wycenili na wartość 60-70% tego, co my zakładaliśmy, że jest niezbędne do realizacji prac. Bardzo często na tamtym etapie zadawaliśmy pytania o rażąco niską cenę do wykonawców. Część ofert odrzucaliśmy i przegrywaliśmy niestety sprawy w KIO, które nakazywało przywrócenie danej oferty i finalnie podpisanie umowy z tymi wykonawcami. Oczywiście nastąpił wzrost cen materiałów, wzrost cen robocizny, jednak nałożyło to się niestety też na to, że w 2016-2017 roku firmy składały bardzo niedoszacowane oferty.
Czyli pana zdaniem, jeżeli ktokolwiek jeszcze narzeka z tych kontrahentów, narzeka niesłusznie?
Nie, ja myślę, że oni przeprowadzili swoje kalkulacje, w określonych realiach składali oferty i mają teraz oczywiście prawo do narzekania i wypracowaliśmy formułę, w jaki sposób mogą dochodzić swoich roszczeń. Nie widzimy jednego mechanizmu, który rozwiązałby problemy wszystkich wykonawców. Do każdej sprawy podchodzić będziemy indywidualnie, jednak do tej pory wykonawcy nie składają nam takich roszczeń indywidualnych, bo wiedzą, że wymagałoby wtedy wnikliwej analizy, w jaki sposób przygotowali oferty w 2016-2017 roku. My w tych ostatnich latach, w ostatnich kontraktach, które podpisywane były mniej więcej od 2017 roku, bardzo wiele ryzyk związanych z realizacją umów przerzuciliśmy na naszą spółkę, bo wiemy, że finalnie one i tak przekładały się na opóźnienia w realizacji na przykład. W związku z tym wiele z tych ryzyk zostało przełożonych na nas. To są przede wszystkim ryzyka finansowe. My przeznaczamy pieniądze dodatkowe na umowy tam, gdzie jest wymagane zrealizowanie dodatkowego zakresu, czy popełniliśmy błąd przy szacowaniu zakresu. Jednak nie chcemy znaleźć jednego mechanizmu, który ureguluje wszystkie stare umowy. Jeżeli chodzi o nowe umowy, na te, które przetargi są ogłoszone w tej chwili lub były podpisane w ostatnim czasie, wprowadziliśmy już mechanizm waloryzacyjny. Tam w przypadku obniżenia czy wzrostu cen będziemy się dzielić tym ryzykiem z wykonawcami.
Czy w takim razie Pana zdaniem w tej chwili mniej się narzeka na kolej, a w szczególności polskie linie kolejowe, niż narzekało się kiedyś?
Ja patrzę na to optymistycznie, bo mam wrażenie, że jako społeczeństwo, jako Polacy, którzy korzystamy z polskiej kolei, mamy coraz większe oczekiwania, bo ta kolej jest coraz lepsza. My w tej chwili już nie pamiętamy o tym, jak kolej funkcjonowała w latach 90., jakie mieliśmy przystanki. My teraz byśmy chcieli, żeby wszędzie ten standard, który zaczynamy wprowadzać my jako zarządca infrastruktury, czyli nowe perony, kładki, przejścia pod torami, były już wszędzie. Niestety nie jesteśmy w stanie tej modernizacji przeprowadzić na całej kolei jednocześnie, bo byśmy sparaliżowali Polskę. My musimy racjonalnie wydawać pieniądze, które mamy przeznaczone, te 70 miliardów w ramach Krajowego Programu Kolejowego, racjonalnie w kontekście cały czas prowadzenia ruchu kolejowego na torach. My nie zamykamy linii. Ten epizod związany z zamknięciem numer 7, linii numer 3 trwa, ale to był tylko epizod. My już tego nie powtarzamy. Wszędzie, gdzie prowadzimy pracę, utrzymujemy ruch kolejowy. Także wydaje mi się, że to narzekanie to jest też pozytywny bodziec, który oddziałuje na nas, bo wiemy, że działamy w określonych okolicznościach. To nie jest budowa wyizolowana, to jest budowa na czynnych torach, ciągle pod pręgierzem i mediów społecznościowych, i mediów tradycyjnych. Cały czas jesteśmy pod obserwacją.
Gościliśmy u Arnolda Bresza, członka zarządu Polskich Linii Kolejowych.